Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj profesor Jacek Kurzępa, socjolog i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam panie profesorze. Panie profesorze, od kilku dni na ulicach naszych miast obserwujemy protesty pań. Spodziewał się pan, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia może dojść do takiej sytuacji na naszych ulicach?
Tak. Spodziewałem się, podobnie zresztą jak przypuszczenie, że w sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny wyda werdykt w odniesieniu do jasności artykułu 38 Konstytucji dotyczącej ochrony płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży, do tego werdyktu przygotowywała się właśnie strona opozycyjna. Zatem wielotygodniowe oczekiwanie na werdykt Trybunału Konstytucyjnego nie był czasem przez nasze środowisko, powiedziałbym, opozycyjne, polityczne, zmarnowane. No, dobrze się przygotowali do momentu ogłoszenia tego werdyktu.
No tak, ale można odnieść wrażenie w takim razie, że nie podoba nam się prawo, to w takim razie wychodzimy na ulicę, bo chcemy to prawo zmienić. Czy tędy w ogóle powinna prowadzić droga do porozumienia, do rozmów na temat zmian prawa?
Ale absolutnie tutaj nie chodzi o żadne poszukiwanie dróg porozumienia, tylko obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy. I dlatego powiedziałem o tym, że wielotygodniowe czy miesięczne przygotowania opozycji do momentu, w którym Trybunał Konstytucyjny ogłosi swój werdykt, szły w kierunku takiej, a nie innej strategii wyprowadzania ludzi na ulicę. Bez absolutnie żadnej odpowiedzialności za to, co się z tymi ludźmi stanie. Jesteśmy wokół cyklonu pandemicznego, wielotysięczne zgromadzenia uliczne, które mają swoją dynamikę i charakterystykę dużej spontaniczności, powodują, że również zasady reżimu sanitarnego zostają zupełnie zniweczone. W efekcie zatem pewno jutro, pojutrze, za tydzień będziemy mieli kolejną tragiczną informację o tym, że zarażonych mamy więcej niż 18 tysięcy z wczoraj, tylko 25 tysięcy. I oczywiście będzie to następny bat, którym będzie się karbowało plecy Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości, że to my jesteśmy winni. Nie myśmy wyprowadzili ludzi na ulicę. Trybunał Konstytucyjny podejmuje swoje werdykty niezależnie od tego, czy się to podoba politykom, czy się nie podoba politykom. A my, jako politycy i państwo jako obywatele, mamy inne również ścieżki dochodzenia swoich racji, również w sferze światopoglądowej.
Słuchał pan zapewne tego, co głoszą protestujący, jakie hasła są wypowiadane. Czy jest jakakolwiek możliwość dzisiaj do tego, aby skłonić te osoby do tego, żeby nie brutalizowały tak bardzo tych protestów i żeby je po prostu w jakiś cywilizowany sposób zakończyły?
Będę w tym wypadku mało delikatny i zdaję sobie sprawę, że kto zechce, to wytnie ten kawałek z naszej rozmowy i powie, jaki to poseł Prawa i Sprawiedliwości jest okrutny. Ale mam wrażenie, że trafienie przez wirusa COVID spowoduje, że wielu z tych ludzi otrzeźwieje. Przejdzie tę chorobę, daj Bóg, szczęśliwie i bez szczególnej dotkliwości, ale efekt tego dzisiejszego ulicznego wzmożenia będzie koszmarny. I teraz, jeśli idziemy na ulicę, wznosimy okrzyki pełne nienawiści, pełne niechęci do drugiego człowieka, to pokazujemy, jakby nie było, zupełnie absurdalną sytuację, kiedy przed tygodniem, dwoma, czy miesiącami mówiliśmy o tym, że jesteśmy środowiskiem, który walczy z mową nienawiści. A dzisiaj tej nienawiści na ulicy jest na ulicach jest szalenie dużo i to nie podżeganych przez Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę, tylko właśnie przez tych, którzy wcześniej mieli pełne usta frazesów o tym, jak oni walczą z nienawiścią. jednocześnie drugi element, który w tych manifestacjach się pojawia, bezczeszczenie pomników, symboli ważnych dla polskiej martyrologii, dla polskiej historii, wnoszenie na ulice naszych miast znaków kojarzonych jednoznacznie z SS, z faszystami, którzy okupowali Polskę, jest po prostu absurdalne. I przeinaczenie interpretacji tych znaków w kierunku czegoś, co ponoć ma być skojarzone z bohaterską Warszawą, jest absurdem i po prostu ewidentną manipulacją. Zatem ulica ma swoją dynamikę, młodość ma swoje prawa, ma również prawo do kontestowania, ale dorośli mają obowiązek troski o młodych, a nie wyprowadzania ich na ulicę, traktując ich jako pewne narzędzie manipulacji dla swoich interesów stricte politycznych.
Panie profesorze, wspomniał pan o tych absurdach. Wiele tych absurdów rzeczywiście pojawia się w tym momencie w przestrzeni publicznej. To jak wytłumaczyć właśnie to, że są podawane tego typu absurdalne rzeczy, grafiki absurdalne, a tyle młodych osób rzeczywiście wychodzi na tę ulicę, widać, bawi się, wznosząc hasła bardzo niecenzuralne, wręcz wulgarne, bo to jest ciekawe zjawisko socjologiczne.
Znaczy, zjawisko socjologiczne obserwowane od pewnego już czasu. Jak Państwo, podobnie jak ja, jesteście użytkownikami sieci, przez ostatnie parę miesięcy wielu z nas jest tak jakby zblatowanych z komputerem, a młodzi cały czas ze smartfonem czy tabletem w tej rzeczywistości funkcjonują. Jest to rzeczywistość, która również funkcjonuje w oparciu o pewne skrótowce, o pewne pojęcia i hasła upraszczające opis rzeczywistości, bardzo często osadzone właśnie w języku wulgarnym, w języku przaśnym, w języku odległym od zasad literackich. W efekcie zatem ta rzeczywistość narracyjna, narracji sieciowej po prostu wyległa w tej chwili na ulicę, tak? I to, co w hejtach, w rozmaitych interpretacjach, opisach, komentarzach w sieci bardzo często ze zdumieniem odczytujemy, że ludzie posługują się tak fatalnym językiem polskim. Dzisiaj ta rzeczywistość tej debaty pozbawionej reguł poprawności kultury języka znalazła swoje miejsce na ulicy. Zatem mnie to nie dziwi, prawda? Natomiast druga rzecz, dlaczego młodzi wylegli? Z dwóch powodów z pewnością. Pierwszy to taki, że bycie w tej izolacji domowej każdemu z nas sprawia duży kłopot. Szczególnie młodym, którzy są pełni aktywności, sił witalnych, potrzeby ruchu, dynamiki, coś się musi dziać. To osadzenie w domu, w cudzysłowiu, internowane przez fakt pandemii jest uciążliwe. Więc z jednej strony jest to odkorkowanie pewnej autentycznej dynamiki młodego organizmu, a z drugiej, no powiedzmy sobie uczciwie również, młodzi ludzie mają w sobie niebywały krytycyzm oceny świata ludzi dorosłych. I tutaj mam wrażenie, że niekoniecznie rozkminiają, mówiąc ich językiem, to, o czym mówi werdykt Trybunału Konstytucyjnego, ile coś się dzieje, jest jakaś draka, coś się dzieje na mieście, warto wylec, warto się tam pojawić. Więc to są te dwa mechanizmy, które nie odbieram również prawa młodych do tego, że mają swoje poglądy. Oczywiście, że mają. Natomiast w tym wypadku, gdyby wczytali się dokładnie w stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 1959 roku, późniejszej Konwencji Praw Dziecka, które proklamują ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, i werdykt Trybunału Konstytucyjnego, zrozumieliby, że jednak są prowadzeni w bardzo fatalnym kierunku, to znaczy nie wiem, gloryfikowania śmierci, gloryfikowania czegoś, co jest bardzo niepożądane, niewłaściwe. Jeśli moglibyście, młodzi słuchacze, doczytać te wszystkie rzeczy, to byłoby to bardzo sensowne.
Panie profesorze, dobrze wiemy, że tych aktów nikt nie czyta, prawie nikt nie czyta, może tak będzie poprawnie. Natomiast z tego, co pan powiedział, wynika dla mnie przynajmniej wprost, że młodzi ludzie zostali zmanipulowani. To chciał pan powiedzieć?
Nie, nie używam takiego zwrotu, że zostali zmanipulowani, ale po prostu nastąpiła sytuacja, w której ich naturalna potrzeba nie wiem, bycia dynamicznym, aktywnym, protestowania przeciwko, i tutaj pojawia się znak zapytania, przeciwko czemu młodzi protestują. Mnie te akcje uliczne w tej chwili są bardzo bliskie temu, co działo się w sytuacji, w której odbierano wolność w internecie, tak? Te sygnowane akta i akta 2 i manifestacje w obronie wolności w internecie. Dzisiaj to są te same hasła, które młodzi wykrzykują. Chcemy wolności wyboru, natomiast nie wnikają w szczegóły, tak jak pan redaktor powiedział, werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, bo to ich za bardzo nie obchodzi. Ktoś im powiedział, że odbiera im się wolność, więc wyszli na ulicę. To jest absurdem, tak? No ale niestety dlatego mówię o sytuacji, w której młodzi i ich potencjał został wykorzystany, możemy powiedzieć zmanipulowani zostali, idą w dobrej wierze walki o wolność obywatela, człowieka i tak dalej, a podskórnie kryje się zamach na legalnie funkcjonujący rząd Rzeczypospolitej.
No na koniec spytam jeszcze o inną rzecz, bo na swoim koncie na portalu społecznościowym wrzucił pan informację, określając ją komentarzem, że to, z czym mamy teraz do czynienia, to Międzynarodowy Sojusz Walki z Kościołem i Wiarą. Takie stwierdzenie znalazło się na pana koncie. Dlaczego?
Zdecydowanie tak. W związku z tym, że jestem osobą wiary, jestem katolikiem, gorliwie wierzącym i wstydzącym się Jezusa, obserwuję od wielu lat działania, które dewastują wspólnotę wiary i Kościoła. Również na Facebooku umieściłem filmiki z roku 2013 z Argentyny, w której wypisz, wymaluj, mamy te same sceny, które dzieją się w tej chwili w Polsce, a ta walka z Kościołem przeszła przez Amerykę Łacińską, przeszła przez Europę Zachodnią, przez Hiszpanię, Portugalię, Francję, w tych samych scenariuszach walk ulicznych, dewastowania kościołów, palenia kościołów, uderzania w kapłanów i ludzi wiary. Więc nie ma tu nic w tym wypadku nowego. Jest to zmasowany atak na wiarę, która dla wielu ludzi wydaje się być anachronizmem i czymś w życiu bezużytecznym, nie dając znowu prawa obywatelskiego dla nas, osób wierzących, do tego, żebyśmy nie tylko mogli chronić i odprawiać obrządki religijne w naszych świątyniach, ale również radować się z faktu bliskości z Panem Jezusem.
Niestety skończył nam się już czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś profesor Jacek Kurzępa, socjolog i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Za uwagę dziękuję. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.